wyruszymy na krańce ziemi. Od Ducha Świętego. Alleluja. Alleluja. Przyjmijcie moc, by dla świata światłem powoła nas, wypełnimy wolę Twą. Idźmy więc świadectwo dać, sławiąc miłość i łaski Twej mocy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, przed mikrofonem ojciec Dariusz i zapraszam do wysłuchania katechezy jeszcze na temat Jezus i prawo będziemy mówić. A wszystko to w ramach wyznania wiary, gdy mówimy o Chrystusie. Jezus Chrystus umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. To jest ta prawda, którą wyznajemy i którą szczególnie w okresie Wielkiego Postu przeżywamy, ale także gdy popatrzymy na ikony naszych braci wschodnich, to zobaczymy, że grota, w której przedstawiają Narodzenie Pańskie, ma już na centralnym miejscu półkę skalną. na takiej półce skalnej zostało złożone nie tylko ciało Pana Jezusa, nie tylko mały Jezus, ale także to ciało, które zostało zabite, które umarło. I dlatego też pokazują w ikonografii to, że Chrystus przyszedł na świat po to, żeby świat zbawić. A więc już w tych narodzinach zawiera się także cel ziemskiej misji Jezusa. To jest odkupienie każdego z nas, to jest zbawienie, to jest oddanie życia. Nie zabranie życia Jezusowi, ale oddanie życia. I dlatego też ta grota narodzenia jest równocześnie grotą złożenia zmarłego ciała Jezusa. I jest to równocześnie ta sama grota, gdzie półka skalna, na której spoczywał mały Jezus, później obumarłe ciało Jezusa, będzie pusta i zostaną tylko bandaże, w które zostało to ciało owinięte po śmierci, ponieważ jest to równocześnie grota zmartwychwstania. A zatem te punkty centralne naszej wiary, a więc wcielenie, męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, one tutaj w tej ikonografii wschodniej bardzo pięknie są przedstawione i one także pokazują nam jedność, zawsze jedność tego zbawczego wydarzenia, jakim jest męka, śmierć, zmartwychwstanie, ale także całe życie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu za Jego wielką miłość. Na początku kazania na górze Jezus uroczyście wypowiedział swoje stanowisko, w którym w świetle łaski Nowego Przymierza przedstawił prawo dane przez Boga na Synaju podczas pierwszego przymierza. To czytamy w punkcie 577 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Jezus, Mesjasz Izraela, więc największy w Królestwie Niebieskim, powinien był wypełnić prawo, przyjmując je w jego integralności, aż do najmniejszych przepisów, zgodnie z własnymi słowami. On sam tylko mógł uczynić to w sposób doskonały. Żydzi, jak to sami wyznają, nigdy nie mogli wypełnić prawa w jego integralności, nie naruszając najmniejszych przepisów. Z tego względu, corocznie, w czasie święta przebłagania, dzieci Izraela proszą Boga o przebaczenie, z powodu przekraczania przez nich prawa. Istotnie prawo stanowi pewną całość i, jak przypomina święty Jakub, choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Myśmy kiedyś wspominali także o tym w kontekście dekalogu, prawda? Kiedy dekalog otwiera nam to, ta pamiątka, to przypomnienie. Przypomnienie jest to bardzo ważne i pamiątka słowo w Piśmie Świętym. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A więc ja jestem tym Bogiem, który wyprowadza Cię z Twojego Egiptu. Cokolwiek jest w tym Egipcie, to ty się do tego Egiptu nie przyzwyczajaj, bo ja jestem Bogiem, który cię z tego Egiptu, czyli z twojej niewoli, z twojego zniewolenia, z twojego grzechu, z twojej ciemności wyprowadza. To jestem ja. I dlatego, że ja jestem tym, który cię wyprowadza. I tylko ja mogę cię wyprowadzić z twojego Egiptu, bo popatrz, Faraon jest wielki. Faraon jest tym, który chce cię trzymać za wszelką cenę, który chce, żebyś pozostał niewolnikiem. Nawet takim niewolnikiem, który przyzwyczai się do niewoli. Któremu te potrawy, które są serwowane, ta papka, która jest podawana, taki proszek, powiedziałbym, od bólu głowy z powodu niewoli. To wszystko, do tego ty się już tak przyzwyczaiłeś, że teraz świeże powietrze może ci zawrócić w głowie. Ale pamiętaj, jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I ponieważ to jestem ja, dlatego nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, dlatego nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno, dlatego. I zobaczmy, że te przykazania nie są w kontekście dane nam w kontekście tyrana, w kontekście faraona. Nie są nam dane w kontekście niewoli, ale są nam dane z powodu tego, że Bóg wyzwala nas z niewoli. I dlatego nie chce, byśmy popadali w niewolę. Daje nam ABC tego, jak w niewolę nie popaść. A kluczem do tego wszystkiego jest właśnie pamiątka. To ja jestem tym, który wyzwala cię z niewoli. Popatrzmy, jak wielka pedagogia Pana Boga. Jak wielka miłość Pana Boga, jak Bogu zależy na tym, żebyśmy byli wolni, jak Bogu zależy na tym, żebyśmy w tej wolności, tą wolnością oddychali, ale oddychali w sposób prawdziwy, wolnością od i wolnością dla, a nie tylko dyspensowali się w takim pojęciu wolności współczesnym, że wszystko mi wolno. Pewnie, że tak, powiada święty Paweł. Wszystko ci wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. I pamiętaj o tym. I dlatego też popatrzmy, czytamy dalej w katechizmie 579 punkt. Zasada integralności zachowywania prawa, nie tylko co do litery, lecz także co do ducha, była droga faryzeuszom. Ukazując ją Izraelowi, doprowadzili oni wielu Żydów w czasach Jezusa do najwyższej gorliwości religijnej. Gdyby owa gorliwość nie zamieniła się w obłudną kazuistykę, mogłaby przygotować lud na tę zdumiewającą interwencję Bożą, którą będzie doskonałe wypełnienie prawa przez jedynie sprawiedliwego w miejsce wszystkich grzeszników. Doskonałe wypełnienie prawa mogło być jedynie dziełem boskiego prawodawcy, narodzonego pod prawem w osobie Syna. W Jezusie Chrystusie ukazało się już nie jako wypisane na kamiennych tablicach, ale jako wyryte w głębi jestestwa w sercu. Sługi, który, ponieważ niezachwianie przynosi prawo, staje się przymierzem dla ludu. Jezus do tego stopnia wypełnia prawo, że bierze na siebie przekleństwo prawa, ciążące nad tymi, którzy nie wypełniają wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa, ponieważ poniósł śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. A zatem dla nas to też jest wskazanie takie, że nie wybieramy sobie prawa Bożego, które chcemy zachowywać, a inne są w naszym mniemaniu na przykład niemożliwe do zachowania, albo są głupie i dlatego ja w swojej ludzkiej, ograniczonej mądrości nie będę tego zachowywał. Mówi Pismo, bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Czyli pamiątka o tym, co Bóg dokonał, to jest dla nas początek mądrości. Jeśli będziesz o tym pamiętał, to nie będziesz głupi w swoich wyborach. Bo będziesz pamiętał, od kogo to masz, będziesz pamiętał, do kogo zmierzasz, będziesz pamiętał, kto cię wyprowadza z Egiptu, każdorazowo cię wyprowadza z twojego Egiptu. Nawet jak ty się nawet cofasz do tego Egiptu. On mówi, wstań, chodź, idziemy. I to jest nasz Bóg. Dlatego też popatrzmy, nieraz są takie propozycje w takich czy innych również mediach, żeby sobie stworzyć wiarę na własną modłę. Żeby sobie stworzyć taką wiarę, nie wiem, na przykład ojca Dariusza, albo wiarę kogoś tam, prawda? Bo każdy sobie chce, ma taką pokusę, może tak powiedzmy, ma taką pokusę do tego, żeby z Bożego Słowa wybrać to, co mu się podoba, to, co mu pasuje, to, co będzie chciał zachowywać. A Pan Bóg mówi, nie, ja ci daję w całości, ja ci daję w integralności to prawo, a tym prawem jest właśnie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Bo zobaczmy, dla świętego Pawła Jezus jest drugim Adamem, a Adam to nie jest tylko konkretna osoba. Adam to jest człowiek. Bóg wywyższył człowieka Jezusa dla nas. Ojciec z nowego Adama uczynił dzieło Boże rozlewające się na nas wszystkich, na całą ludzkość. I problemem nie jest to, że Pan Jezus dużo wycierpiał, ale to, że sam Bóg wszedł w śmierć, że samo życie weszło w śmierć, że samo życie weszło w piekło, w nasze piekło, na głębiny naszego serca. I tam właśnie na głębinach naszego serca, w tym naszym Egipcie, w tej ciemności, która zapanowała, tam życie przełamuje śmierć i tam właśnie rodzi się zmartwychwstanie dla nas. I Bóg jest, zobaczmy, mówi święty Jan, miłością. Kościół mówi, że naturą Boga jest miłość. A czym jest miłość? Kiedy popatrzymy na krzyż, kiedy właśnie popatrzymy na tę półkę skalną, o której mówiłem, gdzie złożono ciało Jezusa, oczekujące na wskrzeszenie zmartwych, bo Bóg nie da swojemu sprawiedliwemu ulec skażeniu. Kiedy na to popatrzymy, widzimy, jaka to jest miłość, bo to jest rzeczywiście miłość Boga do nas. Gdy mówimy, Bóg jest miłością, to właśnie jest tą miłością, która utożsamiła się z człowiekiem w pełni i to mógł wymyśleć tylko Bóg, żeby utożsamić się do tego stopnia z człowiekiem, o czym mówił też ksiądz profesor Gus niedawno, utożsamić się, że sam staje się człowiekiem. Co Bóg może jeszcze zrobić dla człowieka, ku wyjściu do człowieka, kiedy nie tylko podaje człowiekowi rękę jako Bóg, ale sam, zobaczmy, staje się człowiekiem. I to także narodzenie nam o tym przypomina, ale też całe życie Jezusa nam o tym przypomina. I to wydarzenie zbawcze w postaci męki, śmierci i zmartwychwstania nam przypomina. Naturą Boga jest miłość i o taką właśnie miłość chodzi. Jeśli będziemy dzielili się opłatkiem już wkrótce, już za dwa dni, to zapytajmy się o tę miłość, bo jeśli za ścianą będzie sąsiad, z którym żyjemy w nieprzyjaźni i ja mam w sercu nieprzyjaźń do tego człowieka, to nie jest miłość. Jeśli nie zaprosisz swojej matki na Wigilię, bo ci wygodniej bez matki. Po co ci matka na Wigilii? Bo ty już masz urządzoną Wigilię, bo ty już masz urządzone mieszkanie, bo ty już masz urządzony dom, bo ty już masz wszystko zaplanowane. I teraz taki ktoś staje się dla ciebie intruzem na Wigilii. To nie jest miłość. To nie jest miłość. To znaczy, że nic nie rozumiemy z Bożego Narodzenia. Bo matka nie na ciebie zapisała majątek, bo się coś tam pokłóciłeś, bo nie masz w sobie ducha Jezusa Chrystusa. Oczywiście nikt nie kocha drugiego, gdy on jest grzesznikiem, prawda? Gdy on jest kłamcą, gdy on jest, nie wiem, tam lubieżnikiem, złodziejem, gwałcicielem, mordercą. Takiego człowieka jakby mamy awersję do tego, żeby kochać, ale Chrystus go kocha. Chrystus go kocha i Chrystus oddał za niego swoje życie. Także za tego gwałciciela, mordercę, złodzieja. Za niego także Chrystus oddał swoje życie. I odwagi wszyscy, także którzy jesteście w więzieniach, za was też Chrystus oddaje swoje życie. Właśnie za was. On jest jedynym, który kocha człowieka jako mordercę, jako cudzołożnika, jako złodzieja. Kocha człowieka i odróżnia człowieka od jego grzechu. Nie tak patrzy na serce człowieka, jak patrzy człowiek. Bóg zna nasze grzechy, które tak skrzętnie nieraz ukrywamy i się nami nie gorszy. Popatrzmy, że Bóg nie przychodzi do człowieka, kiedy ludzkość postanowiła przyjść do Boga, ale Bóg przychodzi do człowieka, który stał się nieprzyjacielem Boga, który stał się grzesznikiem. I do takiego człowieka Bóg przychodzi. Mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. A więc przychodzi, popatrzmy, Bóg do kogoś, kto jest jego nieprzyjacielem. Po co? Żeby zaoferować swoją przyjaźń. To jest krok Boga w naszym kierunku. Święty Piotr mówi, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócić się oznacza stanąć twarzą do Boga, zobaczmy. To jest takie, tak jak do tej pory byliśmy plecami do Boga. Tak nawrócić się, to jest stanąć w pierwszej chwili, to jest w ogóle stanąć, tak? Czyli stanąć w prawdzie o sobie, odwrócić się twarzą do Boga, żebyśmy mogli zobaczyć, kim my jesteśmy, kim jest Bóg i jak wiele nam oferuje, żebyśmy zobaczyli te piękne oczy Boga, które mówią do nas: przyjdź, przyjdź do mnie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I popatrzcie, nawrócenie to nie jest jakieś coś, że teraz znowu tyran każe nam się nawracać. Coś, co ojen, znowu trzeba się nawracać, znowu trzeba, ojen, i tak jęczymy w naszym nawróceniu, bo grzech przynosi nam czasem przyjemność. Ale nawracanie się to jest coś radosnego. Wiecie dlaczego? Ponieważ nawracanie się oznacza zbliżanie się do Boga. Ponieważ nawracanie się oznacza być bliżej Boga, coraz bliżej Boga. A to jest nasze szczęście. Jeżeli, popatrzcie, jedziecie teraz na święta, jedziecie do domów rodzinnych, spotkacie się, studenci także jadą do domów rodzinnych. Najczęściej jedziemy właśnie z takim przekonaniem, i daj Boże, żeby tak było, że spotkamy się z najbliższymi. Jest to dla nas źródłem radości, jest to dla nas takim źródłem szczególnej chwili. Jest to taka uroczysta, powiedziałbym nawet, chwila, taka bardzo, bardzo intymna, ponieważ Wigilia to jest ten moment, kiedy my tak bardzo jednoczymy się ze sobą, kiedy ta nasza rodzina jest razem, kiedy dzielimy się opłatkiem, kiedy przepraszamy się wzajemnie, kiedy przychodzi ten pocałunek i nie jest to pocałunek zdrady, ale jest to pocałunek miłości, pocałunek przebaczenia, pocałunek miłosierdzia, pocałunek podziękowania za cały ten rok, za to, za miłość, którą mi okazywałeś przez ten cały rok. I uczymy się kochać dalej, patrząc razem na Jezusa, który utożsamił się z człowiekiem. Przecież to jest aż ekscytująca ta chwila Wigilii. To jest nieprawdopodobna chwila. I teraz zobaczmy, kiedy tak sobie mówię o tym nawróceniu, no to nawrócenie to jest właśnie to jest ekscytująca chwila powrotu do Boga, czyli powrotu do miłości, odpowiedzenia naszą miłością, bo to jest nawrócenie, odpowiedzenie miłością na miłość. Co może być piękniejszego, jak odpowiedzieć miłością na wielką miłość Boga? Dlatego nawracanie się może być radosne, kochani. I niech to będzie te ostatnie chwile przed Bożym Narodzeniem. Niech to będzie taki moment radosnego nawrócenia się. Przyjmijcie Jezusa do waszego domu. Zobaczmy, robimy żłóbki, robimy szopki, robimy jakieś dekoracje świąteczne. Ale naprawdę w tym wszystkim najważniejszym jest przyjęcie Boga. Przyjęcie Boga z Jego prawem. Nie prawem tyrana. Nie prawem podatkowym, nie prawem jakimś tam drogowym i innym, ale przyjęcie Boga z prawem miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Ze względu na Boga będziesz go miłował, bo Bóg go kocha, Bóg go kocha i kocha każdego, jak mówiłem wcześniej. To jest właśnie to. I kiedy przyjmujemy Jezusa, patrzymy na Jezusa, tego małego, który nie wystraszył nas swoją mocą, ale przyszedł do nas w słabości, jak dziecko, prosząc nas o miłość, to wiecie, to niech to nie będzie tylko gość, który zasiądzie gdzieś tam przy pustym talerzu, ten Pan Jezus, na ten wieczór wigilijny, ale proszę, pomyślcie o tym, jak w waszych rodzinach tego Jezusa małego pielęgnować również po świętach. Naprawdę, poniedzieli jest poniedziałek, jest wtorek, jest środa. I Chrystus nie chce być w naszym domu tylko od święta. On chce być w naszej codzienności, w tej szarej, w tej trudnej, w tej nieraz tak pogmatwanej, z tymi problemami, które masz, z pracą, którą masz albo której nie masz, z chorobą, którą masz, na tym łóżku, na którym leżysz, w tej także czasem samotności, w której jesteś, ponieważ wiesz, że tę Wigilię spędzisz samotnie. Otóż nie spędzisz tej Wigilii samotnie. Po ludzku, gdybyśmy popatrzyli, to jest to tak, spędzenie samotne, ponieważ nie ma nikogo obok. Nie masz tego dotyku drugiej dłoni. Może nie masz z kim przedzielić się opłatkiem. Pamiętajcie, że w radiu u nas będzie taka wigilia, że będziemy składali sobie życzenia, że będziemy łamali się przynajmniej symbolicznie tutaj tym opłatkiem. Ale przecież to jest też, zobaczcie, jesteście w rodzinie Radia Maryja. A w rodzinie Radia Maryja też przeżywamy tę wigilię tak, jak potrafimy. Dlatego też nie jesteście sami, ale przede wszystkim pamiętajcie na te słowa Benedykta XVI, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Ten Chrystus przyjdzie do twojego domu, jeśli go zaprosisz. I naprawdę on chce być domownikiem w twoim domu. I proszę cię, żebyś po świętach Bożego Narodzenia, tej kołyski, tego żłóbka, który tworzysz, nie tego symbolicznego tylko, ale tego w sercu, tego w swoim domu, pośród swojej rodziny, gdy zapraszasz Jezusa, żebyś po świętach go nie wyniósł na strych, do piwnicy, na śmietnik, tak jak się wyrzuca choinkę na przykład gdzieś tam, prawda? Albo w worek się wstawia i sztuczna, jeśli jest, i do piwnicy na następny rok, nawet nie zdejmując bombek i tak dalej. Nie o taką wigilię chodzi, nie o takie święta chodzi, tylko chodzi o to, żeby Chrystus realnie dostał miejsce należne mu w twoim sercu, w twoim domu, pośród twojej rodziny. Żeby to było miejsce dla Chrystusa i żebyś go nie wyniósł po świętach. Tak po prostu. Czyli zaczął dbać o Jezusa w sobie. Zaczął dbać o Jezusa tak, jak się dba o dziecko, popatrzcie. To jest znakomite. Dziecko, o które dba się, bo płacze, o które dba się, bo trzeba nakarmić. W ten sposób Chrystus chce do nas przyjść, żebyśmy o tę naszą wiarę w Niego zadbali. Wiara, która jest łaską, ona także musi być przez nas pielęgnowana. Jak pielęgnowana? Przez modlitwę, przez miłość wzajemną, przez sakramenty, w których uczestniczymy, przez wspólnotę Kościoła, w której trwamy. W ten sposób pielęgnuje się wiarę i w ten sposób pielęgnuje się Jezusa we mnie, który pragnie się narodzić w nas podczas tych świąt Bożego Narodzenia. Właśnie takich świąt chciałbym życzyć. Bo otrzymujemy dobrą nowinę. Nawrócić się oznacza uwierzyć w dobrą nowinę. Jaka to jest nowina? Że Bóg własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wydał, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. To małe dziecko, w które będziecie się wpatrywać, ta mała figurka Jezusa, która będzie to symbolizować, to jest ten sam Chrystus, który wisi na krzyżu powieszonym na waszej ścianie, na ścianie waszych domów. To jest ten sam Chrystus, który odda i oddaje za nas swoje życie. To jest ten sam Chrystus, który teraz siedzi po prawicy Ojca i mówi: Ojcze, popatrz, ten dom. Ojcze, popatrz, ta rodzina. Ojcze, popatrz, Piotr. Ojcze, popatrz, Marysia. Ojcze, popatrz, Katarzyna. Ojcze, popatrz, Dorota. Ojcze, popatrz, Mateusz. Popatrz. To jest ten wstawiennik za nami. I to jest ten sam Chrystus, który kiedyś przyjdzie w chwale, by zakończyć ten świat i wezwać nas do chwały. To jest ten sam Chrystus, bracia i siostry. Ten sam. Ta miłość wskrzeszona z martwych, ta miłość ustanowiona Panem, czyli Kyriosem. Społeczeństwo kiedyś umrze, narody się skończą, wszystko zniknie, ale miłość, która mnie zbawiła, Bóg trwa na wieki. Ta miłość przychodzi nie po naszym nawróceniu, ale wtedy, gdy jesteśmy grzesznikami i mówi: ja ciebie kocham. I może być taka reakcja, kiedy patrzymy na siebie: ty mnie kochasz, mnie grzesznika kochasz, mnie egoistę kochasz. Przecież szukam tylko wszędzie siebie, szukam swojego interesu, szukam swojego zabezpieczenia. Niemożliwe, żebyś mnie kochał. A ta miłość mówi: ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem, że szukasz swojego interesu. Ja wiem, że jesteś tym, który chce zabezpieczać za wszelką cenę swoje życie. ale pomimo tego Cię kocham. Kocham. I przypomnijmy sobie, co się stało. Krzyż Jezusa Chrystusa sprawił, że wszyscy Go ostatecznie opuścili. Ale On nie obraził się na tych, którzy Go opuścili. Ale po swoim zmartwychwstaniu, zobaczcie, zaczął szukać uczniów, objawił się im, pokazał im ręce i nogi i mówi: to ja jestem, z moją miłością do was. Z moją miłością do was. Taki Chrystus chce do nas przyjść. Jesteśmy szczęściarzami, naprawdę. Kochani, że mamy tak potężnego i tak kruchego zarazem Boga, który nam się daje, który do nas przychodzi. Dziękujmy Bogu za ten wielki, za wielką miłość. To nie jest gest, to jest wydarzenie. To jest coś nieprawdopodobnego, na co wpadł Bóg, żeby zwrócić nasze twarze ku Niemu. Żebyśmy mogli tak realnie zadbać o swoją wiarę w Niego podczas tych świąt Bożego Narodzenia i po świętach, ponieważ wiara będzie weryfikowana po świętach szczególnie. Nie łudźmy się. Po świętach będziemy doznawali różnorakich pokus, po świętach będziemy doznawali różnorakich trudów, tej codzienności, szarości itd., itd. Ale jeśli nie wyprowadzimy Boga po świętach z naszego życia, to już będzie inne przeżywanie poniedziałku, wtorku i środy. To już będzie inne przeżywanie, bo z Nim, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Bo Ty jesteś ze mną. I to warto sobie powtarzać jak refren, bo Ty jesteś ze mną. Może niech to na dzisiaj wystarczy. Tak planowałem nawet trochę inaczej to wszystko poprowadzić, ale skoro tak, to niech to dzisiaj na dzisiaj wystarczy. Dobrego przygotowania życzę Wam do świąt Narodzenia Pańskiego i pamiętajmy, że najważniejszym bohaterem świąt Narodzenia Pańskiego, i tu chyba Ameryki nie odkrywamy, jest Pan Bóg, jest Chrystus, który się rodzi. Wszystko inne jest drugorzędne, wszystko inne jest trzeciorzędne. Grzybki w marynacie są pięciorzędne. Może bardzo sympatyczne w tym znaczeniu, smaczne, ale naprawdę to są sprawy którośrzędowe. Pierwszorzędna sprawa, najważniejsza sprawa, centralna sprawa, o której nie wolno nam zapomnieć, bo zupełnie stracimy wszystko. To jest Chrystus, który przychodzi.